Dzisiejszy temat, słuchajcie, to jest taki, że żyjemy przed naszą erą. Powiedz ze mną, żyjemy przed naszą erą.
Żyjemy przed naszą erą.
To jest dobre, słuchajcie, mnie natchnęło. My oczywiście wiemy, że żyjemy teraz w 1919 roku naszej ery, która jest mierzona mniej więcej, ktoś spróbował to obliczyć. Wow, nie? Zobacz, po prostu, gdzie ja jestem. Żyjemy w roku 2019, tak? Errata była. Naszej ery. Czyli to jest czas zmierzony po prostu od czasów urodzin Pana Jezusa. Ktoś to próbował liczyć. I w związku z tym, wiecie, mamy taki problem, mamy taki emocjonalny problem, że słowo mówi, że Pan wkrótce wróci, bo powiedział, że wkrótce wróci, a to już jest 2019, tak? Wiecie, ja żyłem dłużej w 1900 niż 2000, więc jeszcze chwila, zanim będzie połówka, będzie to na pół. I wiecie co? I miałem taki obraz pierwszych chrześcijan, którzy po prostu żyją w euforii wręcz, i to jest, znajdujemy w świadectwach pierwszych chrześcijan, znajdujemy to w Biblii, żyją w euforii oczekiwania na przyjście Pana, w wielkiej tęsknocie, że On przyjdzie i uratuje nas.
Lada dzień!
I to jest taki stan emocji, który jest nam absolutnie obcy i odległy. My nie żyjemy w ten sposób. My żyjemy w taki sposób, że próbujemy zabezpieczyć nasze życie przed problemami, żeby zapewnić sobie lepszy komfort niż ten, który mieliśmy do tej pory. Ale nikt z nas nie żyje w kategoriach, kiedy wreszcie ten front rosyjski przybliży się i wyzwoli nas spod okupacji. Nie żyjemy w takich klimatach, że po prostu kiedy to wreszcie się skończy, kiedy ta, nie wiem, opresja Rzymu odpuści. Kiedy przestaną nas zabijać na arenach, rzucać nam lwom na pożarcie i traktować nas jak śmieci w tym świecie. Kiedy to się wreszcie skończy? Pierwsi chrześcijanie, słuchajcie, oni żyli w takich emocjach. Oni byli prześladowani, byli niewolnikami i będąc niewolnikami czytali listy Pawła, który napisał do nich, jeżeli ktoś został nawrócony, znaleziony przez Boga, powołany jako niewolnik, niech nie zrywa swojego niewolnictwa. Coś nie do pomyślenia dla nas. Dzisiaj, gdyby się okazało, że ktoś się nawraca z nas i jest w jakiejkolwiek formie niewoli, to byśmy mu od razu przy pomocy terapii uzdrowienia wewnętrznego i posługi duszpasterskiej kazali zerwać to miejsce, w którym jest, bo nie do tego go powołał Bóg. A apostoł Paweł w tamtych czasach mówi, jeżeli ktoś jest powołany jako niewolnik, niech pozostanie tym niewolnikiem, niech składa świadectwo o swoim Bogu i niech temu ziemskiemu Panu służy tak, jak służy niebieskiemu. I niech w ten sposób wydaje świadectwo. I wiecie, teraz ja was trochę przesuwam do czasów Quo Vadis Sienkiewicza, ale taki był klimat tamtego czasu. I teraz przeczytam jeden werset i wrócę do dalszego ilustrowania wam tego, ponieważ ja mam wrażenie, że my musimy wrócić do takiej świadomości, że my naprawdę żyjemy ciągle przed naszą erą. A nowa era, nasza era, która nadchodzi, będzie wyznaczona tym, co Biblia nazywa groźny i wspaniały dzień Pana.
Amen.
O którym pierwsi chrześcijanie śpiewali pieśni Maranata, przyjdź Panie Jezu, która została zacytowana w Księdze Objawienia. Oni po prostu kończyli nabożeństwa śpiewaniem przyjdź Panie Jezu. Czy my tak śpiewamy? Czasami ktoś tak zaśpiewa, ale lepiej nie odpukać w niemalowane, bo słyszeliśmy te po prostu eschatologiczne historie, a tak naprawdę nikt do końca nie wie, jak to będzie. I to będzie wspaniałe, ale też straszne. I w tym czasie niektórzy będą wołali do gór, przykryjcie nas, jak mówi Biblia. Będą uciekać, będzie po prostu, będą rozruchy i wojny i krzyk i cierpienie narodów na całej ziemi. Więc tak zaśpiewać, przyjdź Panie Jezu, to tak kurczę, może jednak lepiej, jak już nas tu nie będzie, niech to się wszystko zawali. Więc wiesz, my kompletnie odchodzimy od tych emocji i tych czasów, w których żyli oni. My czasami czytamy apostoła Pawła, kiedy on pisze, że jeżeli ktoś się nie ożenił, to już niech się nie żeni. I tak zawsze rozważamy to po prostu. Ale o co chodzi? Czy to kogoś na celibat był? Czy co to? Później tam znajdujemy w końcu gdzieś małymi literkami, że Paweł pisze: oczywiście to nie nakaz pański, tylko moja rada. Więc po prostu już wiemy, że to nie jest ten element natchnionego słowa, który po prostu, tylko że to jest taka... Ale wiecie, dlaczego on miał takie sugestie? Bo on sam żył w świadomości tego, że Pan wkrótce powróci i on o tym pisał. Pisał do ludzi, którzy uważali, że już przyszedł. On mówi: nie, jeszcze nie przyszedł, jak przyjdzie, to będzie tak, tak, tak i tak. I Paweł to pisze w swoich listach. Fascynuje mnie ostatnio eschatologia, po prostu, bo jest pełno w Nowym Testamencie, tak. Ale ja nie uciekałem właśnie z tego względu, że to jest mi obce przede wszystkim emocjonalnie. Ja mogę się pochylić intelektualnie nad każdą teorią eschatologiczną, nad każdą treścią eschatologiczną, nad koncepcjami premilenializmu, milenializmu, postmilenializmu. Mogę to wszystko rozkminiać na osi czasu. Te przede wszystkim trzy podstawowe nurty eschatologiczne, które w chrześcijaństwie przez wieki funkcjonują. Ale co z tego, jak ja nie mam z tym emocjonalnego żadnego związku? Bo ja po prostu myślę sobie o zaparzeniu przedłużonego espresso. Z mlekiem spienionym sojowym latte, a potem, żeby usiąść na stylowej, miękkiej pufie zrobionej z palety Euro, pomalowanej bejcą ekri.
To jest to.
Jak ja mam po prostu słuchać o tym, że Pan Jezus wkrótce przyjdzie i że Jego sprawiedliwości, Jego królowaniu, Jego rządom nie będzie końca? Jak ja nie mam z tym emocjonalnego związku żadnego? Bo ja wstaję rano i po prostu myślę o tym, co zjeść, jak sobie zorganizować wakacje nadchodzące. Ja po prostu w ogóle nie żyję w tych klimatach. I powiem wam, myślę, że sumarycznie albo statystycznie to my wszyscy jesteśmy w głębokim błędzie, jeśli chodzi o takie podejście. I teraz werset. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Na początku grudnia głosiłem słowo o dwóch zadaniach. I od tamtej pory, powiem wam w ogóle, ja od pół roku żyję dwoma początkami. Początkiem Ewangelii Łukasza, historia o Zachariaszu i Elce. Nie wiem, czy słuchaliście tego kazania i nie wiem, czy je tutaj głosiłem, bo głosiłem je na pewno na konferencji Perspektywy Nieba, czyli Późny Deszcz w Jeleniej Górze w Wojanowie. I powiem wam, to jest przełomowe słowo, to jest tak ważne słowo. Ja już je przesłuchałem 4 razy i po prostu mówię, normalnie od czasu do czasu Bóg mnie używa. Więc żyję początkiem Ewangelii Łukasza. Przesłuchajcie sobie tego, to wisi w internecie, ja to już linkowałem kilka razy na moim Facebooku ze strony Kościoła Zwycięstwa z Jeleniej Góry. I żyję początkiem Ewangelii Łukasza. Na początku grudnia głosiłem słowo o dwóch zadaniach. Nie odchodźcie z Jerozolimy, czyli zatankujcie, nie jedźcie na pustym baku i drugie, będziecie mi świadkami po krańce ziemi. I o tym nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłem, że to jest po prostu absolutnie niebywałe, że Jezus po zmartwychwstaniu udziela poleceń apostołom. To też dla mnie był szok trochę emocjonalny, bo ja sobie pomyślałem, jak ja po zmartwychwstaniu bym miał możliwość się spotkać z Jezusem, to ja bym po prostu oczekiwał, że On mnie tak napromieniuje, że już będę po prostu innym człowiekiem do końca życia, że po prostu już sama obecność, bym śpiewał Bóg sam wystarczy i nikt bym nie drgnął po prostu. Wiesz, i bym po prostu próbował coś zrobić, żeby po prostu jeszcze się nalizać po prostu tej chwały, która tam nad nim jest, nad tym zwróconym Jezusem. I jak mam takie wyobrażenia o Jezusie po zmartwychwstaniu, to wiecie, to ja już sam pomyślę tylko i już mnie ciary przechodzą, no bo gościu był torturowany, zamordowany, wsadziliśmy go do grobu i później on przeszedł przez drzwi zamknięte, stanął między nami i wyciągnął z kieszeni rybę i ją usmażył, nie wiadomo skąd miał tą rybę, i powiedział: przynieście mi swoją rybę, jeszcze usmażymy, potem siedział z nami i jadł. I skąd miał patelnię? A może na kamieniu smażył? W ogóle to jest po prostu hit. Jedni w nim widzieli ogrodnika, inni w nim widzieli anioła, a inni szli do Emaus i w ogóle go nie rozpoznali, kiedy im z Mojżesza wykładał, że to musiało się tak stać. Wiesz, jak ja to odmyślę o zmartwychwstaniu, to ostatnia rzecz, o której myślę, to jest to, że on po zmartwychwstaniu, tak jak z werset 3 mówi, przez 40 dni ukazywał się i mówił im o Królestwie Bożym. Ja mówię, na Bóg miły, 3 lata i mówił o Królestwie Bożym. Zmartwychwstaje i mówi: słuchajcie, no fajnie pojedliście, no już tu, Tomasz, włożyłeś palec w rękę, pobrał wszystko, to teraz jeszcze coś wam chciałem powiedzieć. Co? Czy w bok i w rękę i w ranę. I mówi: i teraz już włożyłeś, to teraz jeszcze jedna, jeszcze chciałem wam coś powiedzieć. I wyobraźcie sobie ich, oni, i teraz nam powie coś, czego jeszcze nie słyszeliśmy przez te 3 lata. A on mówi: i jeszcze chcę wam coś powiedzieć o Królestwie. Po prostu Jak to się ma do jego zmartwychwstania? I tu jest czytane, że przez 40 dni mówiąc o Królestwie Bożym, w drugim wersecie, aż do dnia, kiedy został wzięty w górę po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, poleceń. Ja o tym głosiłem na początku grudnia, przesłuchajcie to sobie. Poleceń. Rozumiecie? Wyobrażacie, ja teraz, jak jeździłem trochę po tych zborach, to tak to ilustrowałem, że sobie, wyobrażacie sobie po prostu, bo tutaj to ja jestem u siebie, to ja ciągle jakieś polecenie udzielam, żeby to się ten kościół jakoś lepiej organizował. Ale mówiłem to w tych zborach, do których jeżdżę i podróżuję. Wyobrażacie sobie, przyjeżdżam raz na rok, udzielam poleceń, a za rok przyjeżdżam i sprawdzam. To jest w ogóle jakieś niechrześcijańskie. Nie po to my mamy tutaj tych kaznodziejów, pastorów, że jakieś poleceń udzielali i później mówili, sprawdzam. Tylko żeby nas zachęcali. Żeby słowa wiary głosili, żeby wiara powstawała w naszym sercu, żeby objawienie miłości Bożej przychodziło. Żeby prorocza się poruszali i potrafili wymalować po prostu Boże rzeczy, jak my ich po prostu oczekujemy. Halleluja. A nie po prostu przyjeżdża, daje polecenia i mówi, za rok przyjeżdżam i sprawdzam. Gdzie w Nowym Testamencie oni tak żyli. Apostoł Paweł mówi, dobra, słuchajcie, to ja do was przyjadę za jakiś czas, więc teraz, od dzisiaj, co niedzielę, czy tam co czwartą niedzielę, czy sobotę, zbieracie kasę i żeby nie było tak jak ostatnio, bo przyjadę i zabiorę tą całą kasę do Jerozolimy dla braci. Więc zaczynajcie, start. I później, wiesz, przyjeżdża i kasuje szkatułę. My po prostu sobie tego nie wyobrażamy, bo hola, hola, bracie! Równość, braterstwo i wszyscy przed Bogiem mamy tą samą godność. I nikt nam tu nie będzie po prostu poleceń. Nie po to, żeśmy papieża opuścili, żeby se następnego po prostu majstrować. Hola, hola. Ty się, pastor, zajmij swoim życiem. Masz żonę, dzieci? No. Jak tam oceny twoich dzieci w szkole? Jakie polecenia w ogóle? Rozumiesz? I to jest duch czasów oczywiście. To nie jest jakaś nasza zła wola, że takich rzeczy nie robimy, ale jak zobaczymy do Nowego Testamentu, no to jest szok. Udziela im poleceń. I wiecie, i to się kilka razy powtarza, tak, że on udziela im tych poleceń. I jakich poleceń? Mówiąc o Królestwie Bożym. I to jest to, jak powinniśmy myśleć o swoim życiu, że są polecenia nad naszym życiem wypowiedziane. Polecenia! Jeden pastor mnie zapytał, Marek, a co wy robicie z tematem komórek w kościele w czasie kazania? Bo słyszałem o jednym pastorze, że zamontował zagłuszacz na sali. Fal. Cudownie. Ja tak pomyślałem sobie, mówię mu, słuchaj, jakby był problem z tymi komórkami masowy, ja teraz patrzę na nikomu teraz, oko nawet nie drgnie w dół teraz. Ale tak sobie po prostu, wiesz, pomyślałem, że po prostu, jakby to był problem u nas w kościele, to po prostu ja bym zainstalował taki zagłuszacz bez problemu.
Szumidło.
Ja bym to po prostu zainstalował, bo co to jest, kurczę, schodzą się raz na tydzień, a niektórzy to w ogóle raz w miesiącu, i jeszcze ten czas się rozpraszają gapieniem się w szkiełko. Obrzydliwe. Są potrzebne nakazy i rozkazy. Że ale my żyjemy pod łaską. Ja ci dam pod łaską. Dzisiaj potrzebujemy zebrać 2000 na bilet dla Michalaków. I nie wyjdziemy, póki nie zbierzemy tego. Duch Święty mi objawił, że te 2000 są dzisiaj na sali. Amen, posprzątane. Wiesz, my musimy po prostu, oczywiście, to jest żart, bo już Iza to zrobiła i zebrała i Michalaki już bilet sobie kupują i na wiosnę będą z nami. Więc to jest tylko taki przykład. Ale wiecie, to jest klimat, którego my często nie tolerujemy. My sobie myślimy po prostu, że wiesz, po prostu, ale człowieku, po prostu jest łaska, ty daj nam święty spokój. I nasze życie staje się nijakie, rozlazłe, bezpłodne i donikąd nie zmierzające, bo nikogo nie można o nic poprosić, nie mówiąc już po prostu o nakazie. Dobra, ale to sobie sami czytajcie Biblię i spróbujcie wejść w tamten czas i porzucić ten czas kulturowy, który mamy współczesny. Natomiast nie o tym. Dzisiejsze kazanie jest przed naszą erą. I teraz słuchajcie. Aha, 9 werset. 1 rozdziału Dzieł Apostolskich. A gdy to powiedział, oni patrzyli, a oni patrzyli. Gdy to powiedział, a oni patrzyli. Gdy to powiedział, a oni patrzyli. Gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. Gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. Really? Naprawdę? A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach. Rozumiemy, że aniołowie. I powiedzieli, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie wpatrując się w niebo? Ten to Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba. Wtedy wrócili do Jerozolimy. I słuchajcie, i od tamtej pory pierwsi chrześcijanie żyli w takim kontekście czasu. I ewangeliści cytowali Jezusa z czasów, kiedy jeszcze przed Jego śmiercią, kiedy mówił do nich, że wielu spośród was, którzy tutaj na mnie patrzą, nie zobaczą śmierci, dopóki nie zobaczą Królestwa Bożego przychodzącego w chwale. Oni nie mieli tych interpretacji, które mamy w 2019 roku. Wiesz, Królestwo to jest wiele różnych rzeczy i chwała Boża to jest różnych rzeczy, wiele, więc oni prawdopodobnie właśnie tą chwałę zobaczyli, widząc uzdrowienia i wskrzeszenia i pewnie wtedy zobaczyli to Królestwo przychodzące w chwale. I być może nawet teologicznie to jest okej, ale jak czytam cały Nowy Testament i wyczuwam jego atmosferę, to zapewniam cię, że oni wszyscy umierali wierząc w zmartwychwstanie Jezusa, mieli w głowie to, że idą natychmiast do Niego, a druga rzecz, że nie wahali się skłożyć tego świadectwa, ponieważ wiedzieli, że On wkrótce powróci i pomści ich krew. To jest pomsta? Czy to takie Jezusowe? No, czytaj objawienie Jana. Czytaj. Jak wyrusza na wojnę na białym koniu przyjeżdżający Mesjasz i jego szata jest po prostu zmoczona krwią wrogów, których roznosi. I jak sprawiedliwość Boża, jego królowanie przychodzi na ziemię. To nie było tak, wiesz, że Jezus umarł, zmartwychwstał, a potem apostołowie, wiesz, po prostu mieli takie wizje po prostu a la komiks, jak apostoł Jan i po prostu wzięli to i opisali wszystko. Oni to widzieli, oni to opisali, to było objawienie, jakie do nich przychodziło, ale to było głęboko zanurzone w ich przeżywaniu i w tym, co widzieli, czego dotykali i o czym świadczyli, bo byli tego uczestnikami. I nie mieli problemu pisać takich rzeczy. Cała ich historia z tym zaczęła się, wiecie kiedy? Zaczęła się na długo przed jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Ponieważ czytamy w Biblii, że uczniami zarówno Jana Chrzciciela, jak i Jezusa byli ludzie, którzy oczekiwali odnowienia, odbudowania Królestwa Izraelskiego. Czytamy z dokumentów historycznych, między innymi tych z Qumran, że w ogóle w tamten czas obfitował wieloma ruchami, prorokami, ludźmi, którzy obwoływali się Mesjaszami i w nich wszystkich była jedna wspólna myśl, żeby odnowić Królestwo Izraela. Żeby zrzucić z siebie niewolę okupantów, żeby wygonić Heroda, który nie do końca był Żydem, bo tylko wrzenił się w ród żydowski i który flirtuje z całą kulturą grecką i tak dalej, musiałbym nam całą historię tamtych czasów opisywać, ale oni byli tym przesiąknięci. I kiedy przyszli do Jezusa, kiedy przyszli do Jana Chrzciciela, to nie znajdziecie ani jednego wersetu, w którym Jezus by powiedział, że słuchajcie, tak jak my się to dzisiaj często uczymy na chrześcijańskich lekcjach religii, że po prostu, że wiecie, oni wszyscy byli tacy cieleśni. Oni myśleli, że on tym Żydkom po prostu Izrael odbuduje. Naiwniacy.
Jego królestwo to jest królestwo ludzkich serc.
Powiem wam, to jest po prostu teologiczna bzdura. To jest teologiczna bzdura. Jezus ani razu nie powiedział, że on nie odbuduje im królestwa. On cały czas nawiązywał do tej, powiem wam tak, użyję tego słowa, za chwilę jeszcze to rozwinę, on odwoływał się do tych patriotycznych emocji, które w nich były, żeby uczyć o królestwie, które przychodzi. On nie robił im rewolucji światopoglądowej.
Ludzie, już skończmy z tym Mojżeszem, no po prostu. Będziemy sobie oczy wydłubywać, będziemy wszyscy ślepi. Słuchajcie, tutaj po prostu, to są moi nowi prorocy po prostu, Rousseau i po prostu i Voltaire i Egalité i po prostu ludzie, humanizmu troszeczkę, no. Ja chcę miłosierdzia, a nie ofiary.
To jest po prostu, to jest nasze zafiksowanie. Jezus użył tych wszystkich rzeczy, żeby im mówić o królestwie. Kiedy mówił, jak was prześladują. Jak was prześladują, to ratujcie się. Ratujcie się. Rozumiesz? Jak oni by byli rozhumanizowani, by siedzieli tam po prostu. Prześladowali? Ratujcie się? Jeszcze jedno latte poproszę. Oni by tego po prostu, ale powiem, oni byli w innym duchu. Już niektórzy z nich byli w tym duchu. Jak przyszli do wioski samarytańskiej, która nie chciała przyjąć Jezusa, nie chcieli go na nocleg wpuścić, to Jan, dwóch najważniejszych z tych trzech, których zabrał na górę, nie jakiś tam Judasz, wiesz, się obudził nagle, tylko dwóch najważniejszych jego uczniów przyszło do niego i powiedzieli: Jezu, jak chcesz, to tak jak Eliasz, teraz ściągniemy ogień i zrobimy po prostu grilla z tej wioski.
Porządek.
Tak to czytamy. Jezus powiedział, nie tego ducha jesteście. Ale to było coś, co w nich żyło. Jezus nie załamał się nad nimi i nie powiedział: o Boże, z kim ja muszę chodzić przez te 3 lata? Z mordercami. Chcieli mi wioskę spalić po prostu. Boże. Straż pożarna by nie dojechała, no. Więc kiedy im mówi, jak was prześladują, to słuchajcie, super, bo w królestwie, które nadchodzi, wy będziecie zasiadać na tronach. To jest taki klimat, słuchajcie, taki, który my w ogóle nie czujemy, bo wiecie, ja się urodziłem 23 lata po wojnie II światowej. Ja w ogóle nie wiem, o czym ja mówię. Ale ludzie, słuchajcie, w drugiej wojnie światowej, jak są na przykład dyskusje o powstaniu warszawskim, wiesz, czy wybuchło, czy nie wybuchło, po co wybuchło, dlaczego wybuchło, wiesz. Musiałbym sobie pogadać z tymi łebkami na ulicy wtedy. W 44. Oni chodzili po prostu, gapili się na te swastyki i po prostu pod nosem mówili: Hitler kaput, i po prostu już niedługo będzie po was wszystkich. Dranie, mordercy, bandyci po prostu. Jan Nowak, Jerzy Jorański, który sam miał po prostu stosunek według mnie bardzo taki wyważony do oceny, dlaczego wybuchło, jak wybuchło, on powiedział, że po prostu ono nie, że jest jedyna słuszna teoria na temat powstania, że ono nie mogło nie wybuchnąć. Nie mogło nie wybuchnąć. Ponieważ był taki klimat w mieście, był taki po prostu taka myśl, żeby zerwać te po prostu okowy. Wiesz, ludzie byli w stanie, byli przez gestapo prześladowani, torturowani, zrywane paznokcie, po prostu, wiesz, miażdżone kończyny, po prostu. I oni po prostu nie wydawali po prostu swoich współbojowników tej walki, która była po prostu stracona, bo byli mniejszości i po prostu był okupant, który miał cały po prostu, miał armię, miał wszystko, to było beznadziejne, to była jak walka z Goliatem. Oni byli to wszystko gotowi zrobić. Dlaczego? Bo jeszcze Polska nie zginęła! O! Taki był w nich klimat! A ty, Marek, ty też tak? Ja w ogóle nie wiem, o czym ja gadam, bo ja się urodziłem 23 lata po wojnie. Jak był stan wojenny i się taty chciałem zapytać, czy to dobrze, czy źle, że jest stan wojenny, to mi tata powiedział: nie rozmawiamy o tym. Ja dopiero później, jak byłem nastolatkiem, zacząłem czytać, interesować się, rozmawiać z kumplami i po prostu i się dowiadywać, o co chodzi. Ja w ogóle nie wiem, o czym ja mówię. Ale teraz, słuchajcie, ja głoszę Słowo Boże, a to jest tylko ilustracja. Niech każdy nie, niech komuś się nie pomyli. Ale teraz, wracając, wiesz, do Biblii, to tutaj czytamy w tym pierwszym rozdziale, zobaczcie, w 6 wersecie, a więc zebrani pytali go. bo o tym królestwie znowu mówił, tak? Więc w szóstym wersecie pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Gdzie on nie powiedział do nich: nie, ci znowu po prostu. Po prostu, wiesz, jak żywot Briana po prostu. Czy odnowisz królestwo Izraelowi? Jezu, ja się po prostu pochlastam, no po prostu. Umarłem, zmartwychwstałem ci znowu, czy odbudujesz królestwo Izraelowi? No po prostu. Jakaś masakra, królestwo Izraelowi. Co wy chcecie? Że ja tych Rzymian po prostu gonił kijem po prostu stąd. Gdzie Jezus tak nie zareagował. On nie odkręcał im tego, co w nich było. Co on im powiedział? On odpowiedział im: nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą. Więc on powiedział do nich tak, jak niektórzy dowódcy w armii podziemnej w Polsce do chłopaków, którzy się rwali z karabinami po prostu na wroga, powiedzieli: spokojnie, nie robimy tego, bo jak to zrobimy, to ci SS-mani wymordują całą wioskę. Będziemy to robić w sposób właściwy, racjonalny, ponieważ czas jeszcze nie nadszedł. I Jezus do nich właśnie w ten sposób mówi. Królestwo Izraela? Dobra myśl. Ponieważ to są wieczne, niezmienne obietnice Boga dla tego narodu. Więc Jezus mówi: ja tego nie ruszam, ale chłopaki, pamiętajcie, władzę ma Ojciec i On w swojej mocy wyznacza czasy i pory, kiedy to ma się wszystko wydarzyć. Więc spokojnie, luzik. Pamiętacie, ciągle żyjemy przed naszą erą. Żyjemy w roku XXXX. Przed naszą erą. Jezu, a tu daj rozwiązanie tego łamigłówki, te X-y nam daje rozwiązać. Co to jest za rok? Właściwie to nie XXX, bo prawdopodobnie jest to rok XYZV, czy coś takiego. Więc daj nam rozwiązać to równanie. Jezus mówi: nie, nie, od tego równania to nawet synowi nie objawił, to wie tylko Ojciec. Jezus nie odkręca myśli królestwa, nie odkręca tego całego konkretu eschatologicznego, ale mówi im: słuchajcie, teraz jest pora, żeby zająć się czymś innym. Ale gdy my czytamy później całe dzieje pierwszego kościoła, to oni w takim duchu funkcjonują. Oni, kiedy są biczowani przez Radę Najwyższą, oni odchodzą i czytamy, że radują się, że mogli cierpieć dla imienia Jezusa. Rozumiecie? Radują się! Dzisiaj miałem dobry dzień, bo miałem przedłużone latte z mlekiem sojowym. Dzień, naprawdę dobry dzień, dobrze się zaczął. A dzisiaj dzień mi się źle zaczął. Po prostu słuchaj, wchodzę rano do kuchni, patrzę, ekspres zdechł. Albo prądu nie ma, albo kawy nie kupiłem. Koszmar! Koszmar!
Jak tu żyć?
Jak żyć? Powiem wam, miejsce, w którym my żyjemy, jest w totalnym kontraście do tego, co Bóg dla nas przygotowuje. I teraz słuchajcie. Teraz powiem wam tak. Są takie wersety jeszcze, przeczytam jeszcze kilka, dobrze? Pierwszy list Jana 2,17 mówi tak. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością. A kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Świat przemija ze swoją pożądliwością. Ten świat przemija. Rozumiesz? On się skończy. Hitler kaput. To się kończy. To jest chwilowe. To przemija i z całą swoją pożądliwością przemija. Nadchodzi prawo, nadchodzi sprawiedliwość, nadchodzi Boże działanie, nadchodzi Izrael, nadchodzi królowanie Jezusa i ten, kto pełni wolę Bożą, ten wchodzi do tego królestwa, będzie rządził tym królestwem, jeżeli okazał się mądry w pomnażaniu swoich powołań, swoich talentów, ten otrzymuje 10 miast pod zarząd. My żyjemy trochę tak. Pan Jezus przyszedł, Mesjasz przyszedł, halleluja, Żydzi nie myślą, że przyszedł, więc się tak śmiejemy trochę, że się okaże, tacy fajni, pobożni Żydzi nawet się śmieją, mówi: no zobaczymy, który Mesjasz był prawdziwy. Bo jeżeli był wasz, no to jak przyjdzie drugi raz, to będziemy wiedzieć. I wtedy już go na pewno rozpoznamy, bo wtedy podobno według waszej teologii już odbuduje Królestwo Izraela, więc spoko. A jeżeli to nie był wasz, no to wy będziecie zdziwieni. I się śmiejemy i tak sobie myślimy, no po prostu był Jezus, przyszedł żółbek, święto trzech króli, zmartwychwstanie, ukrzyżowanie i my dzisiaj żyjemy i tak najważniejsze, żebyśmy my tylko dobrzy byli.
dobrzy moralni chrześcijanie byli. Ale powiem wam, to jest pomyłka. Bo to nie jest tak, że są czasy, które nas poprzedzają. One mają znaczenie, bo my się z nich uczymy. Ale tak naprawdę, to słuchajcie, ja widzę przynajmniej trzy ery, które są przed nami w Biblii. Pierwsza era, nasza era, to jest do przyjścia Mesjasza. Wiesz, w dzisiejszym rozmemłanym społeczeństwie, które jest bezpłciowe, niepatriotyczne, Kościół jest po prostu, ma wymięty charakter, po prostu nie wie, dokąd zmierza. Każdy ma swoją doktrynę, wszyscy chcą się dobrze czuć i chcą, żeby im budować kościoły, w których będą się jeszcze lepiej czuć. Wynika z tego, że my nie mamy perspektywy czasów, które przychodzą. A pierwsza nasza perspektywa powinna być taka, jaka towarzyszyła uczniom Jana Chrzciciela, jako tym oświeconym z Qumran, czy po prostu uczniom Jezusa, że nadchodzi królestwo i Mesjasza oczekujemy, który przyjdzie i zrobi porządek na tym upadłym łez-padole. I teraz słuchaj, my tu żyjemy i to powinna być nasza perspektywa. Że my patrzymy i mówimy, Pan Jezus tak jak odszedł, wróci, a jak wróci, to jeszcze rzeczy się mają do wypełnienia, ponieważ one są opisane w wiecznym, niezmiennym słowie. Więc On wróci na ziemię. I już nie wróci jako baranek, ale wróci jako lew. I zrobi całkowicie porządek. To jest pierwsza era, która w ogóle na nas czeka. To jest do przyjścia Pana. My żyjemy przed przyjściem Pana. To, co Zbyszek dzisiaj powiedział, to, co przeczuwa. Ja to przeczuwam. Ja chcę żyć w tym przeczuciu. Ja chcę być napełniony tym przeżuciem. Dlaczego? Bo zostało mi tylko kilka lat życia. Kilkanaście. Do 120 sobie mierzę najdalej. Więc co to jest 70 lat? Już mnie nie. Więc ja chcę żyć w takim przeczuciu, bo wtedy, słuchajcie, ja wtedy będę mógł zrobić to, co do mnie należy. A jak nie mam tej perspektywy, to o czym ja mam myśleć? O kolorze trumny? Na którym cmentarzu będę leżał? Czy nie pochowają mnie w papierowych butach? Kremacja, czy jednak klasycznie? O czym ja mam myśleć? Ile pieniędzy zapisać któremu dziecku? A komu dom zostawię? A na starość, jak już nie będę mógł wstać z krzesła, to kto będzie ze mną mieszkał, syn czy córka? Nie myślicie o tym?
Nie.
To niedługo będziecie myśleć. Bo to jest cielesne, to jest naturalne. Wcześniej czy później nie wiadomo, jakich kremów używasz i na jakie fitnessy chodzisz i tak cię to dopadnie w którymś roku. Naprawdę, nie ma zmiłuj. Nikt nie ucieknie przed zegarkiem. Ale jest dobre wyjście z tego problemu zegarka i z tej perspektywy kremów i fitnessów i krematoriów. To jest perspektywa, że nasz dzień przyjścia Mesjasza nadchodzi. I ja zrobię wszystko, żeby znaleźć się przed Nim, kiedy przyjdzie, jako wypróbowany, ten, który dobrze wykorzystał swoje dni tutaj. I później, jak będą rozdawać ordery przy przyjściu Pana, to ja nie będę stał w 500. rzędzie i mówił, a ja też dobrze chciałem. Miałem szczere intencje. Szczere intencje miałem. Szczere intencje to jest dopiero początek podróży. Szczere intencje sprawdzają się z tym, że zakasujesz rękawy i przystępujesz do walki o to królestwo, które jest ci obiecane. I wchodzisz w to z myślą i dobrze, i dobrze. I dobrze, że mnie prześladują. I dobrze, że jest źle, bo im gorzej, tym jest lepiej i większa nagroda. Słuchałem misjonarza, który pracuje w Kongu. Prowadzą szpital. Organizują pieniądze, tak zwane zachodnie pieniądze, żeby ten szpital mógł funkcjonować. W tym szpitalu pracują czarni lekarze, Afrykańczycy, wykształceni doktorzy. Cały trud ich misji jest to, żeby zdobyć pieniądze na funkcjonowanie tego szpitala. I ten misjonarz z zachodniego świata, zadano mu pytanie, czy jak pan jeździ do Afryki, to pan ewangelizuje, czy to pana raczej ewangelizują? On powiedział, bez wahania, on powiedział tak. Bez wahania, za każdym razem jak jedę do Afryki, ja jestem ewangelizowany, nie oni. Oni mówią, no to proszę podać jakiś przykład. To było takie świadectwo. On mówi tak, opowiedział o tym szpitalu. Mówi, że ci lekarze z tego szpitala usłyszeli kazanie, że Królestwo Boże to nie jest siedzenie na wygodnej sofie. Przeżyli to i jak on przyjechał do nich z pieniędzmi kolejnymi na funkcjonowanie tego szpitala, to stwierdzili, powiedzieli mu, słuchaliśmy takiego kazania, że chrześcijaństwo to nie jest siedzenie na wygodnej sofie. I on mówi, no tak, no, amen. Mówi, dlatego szukaj nowego personelu do szpitala, ponieważ my się pakujemy, nasze torby lekarskie i idziemy do wiosek set kilometrów głębiej, gdzie nie ma żadnych lekarzy, bo my tu siedzimy na wygodnych sofach. I on mówi, no i załamka po prostu. I cały nimb zachodniego misjonarza, który ratuje Afrykę, idzie w błoto. Bo się okazuje, że bohaterem teraz jest ten gość. Wiecie, i to jest nasza perspektywa. Ten świat przemija. I przychodzi Chrystus. Kiedy przychodzi Chrystus, tego już nie będę rozwijał wam, to jest całe, wszystkie wersety. Ale przeczytam. Apokalipsa 26, objawienie 26. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma władzy. Lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować 1000 lat. Więc pierwsza nasza perspektywa to jest do przyjścia Chrystusa. Druga perspektywa to jest 1000 lat królowania, żeby się wypełniły na ziemi wszystkie obietnice Boże dotyczące tej ziemi. I ci, którzy będą mu wierni, będą w tym momencie jego powrotu, jego przyjścia, będą razem z nim królować na ziemi. To jest druga perspektywa, to jest 1000 lat. Ale słuchajcie, to jeszcze nie jest ostatnia perspektywa. Bo ostatni etap, trzeci, i to już jest w ogóle science fiction, Interstellar, Odyseja Kosmiczna, 3500 po prostu. To jest werset 2 Piotra 3:13. Lecz my zgodnie z obietnicą oczekujemy nowych niebios, nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I to już jest kosmos, bo to już nie jest dotyczy tej ziemi nawet w tych 1000-letnim królestwie. Więc teraz ty tutaj żyjesz i mówisz sobie po prostu, nie mam mleka sojowego. A tu po prostu trzeba pruć żyły, bo tutaj jest po prostu Chrystus wracający na ziemię, który przyjdzie i powie, halo, jakie tam talenty, komu ile dałem? Basiu, co tam masz? Wydałaś na fitness. Dobrze, okej. Okay. Będziesz ćwiczyła 1000 lat teraz. Kaziu, co tam jest? Co tam, Kaziu? Konsolę ładną kupiłeś. Super. Okej, okay, będziesz przez 1000 lat konsolę reperował. Zdzisiu, co tam Zdzisiu? Panie, dostałem jeden kawałek. Proszę, 10 kawałków przynoszę ci. O, Kaziu, dobrze, są i tacy. Zdzisiu. Zdzisiu, chodź, proszę, masz tu 10 miast.
Z dwojga imion.
Na stałe zamieszka sprawiedliwość w nowej niebiosach, nowej ziemi, więc będzie 1000 lat, a później Słowo Boże mówi, i wiecie, ja tylko 3 wersety podałem, ale to jest całe nauczanie po prostu, wiecie. Ludzie czasami pytają, Marek, ale jak to będzie z tą eschatologią, każdy to inaczej uczy. Ja wam powiem tak, od już ponad 15 lat mam taką teologię, że ja się nie znam na premilenializmie, milenializmie i postmilenializmie. Czy my żyjemy, że 1000-letnie królestwo to jest to, co my żyjemy, czy to, co nadchodzi, czy to, co w ogóle już przeminęło i było, czy dopiero będzie. Ja powiem, ja się na tym nie znam. Ale ja znam się na faktach eschatologicznych, które są wymienione w Biblii. Może chronologia mi się jeszcze rąbie czasami, co po czym? Czy pochwycenie przed, czy pochwycenie po, czy pochwycenie przed wielkim uciskiem, czy po uścisku. Ja tego na tym się za dobrze nie znam. Po wielkim uścisku. Wielki uścisk to ja już mam. Jak mnie żona uściśnie. Ucisku, więc ja się na tym nie znam, ale znam się, słuchajcie, na faktach eschatologicznych. Faktach. Czyli Jezus powiedział, że tak jak aniołowie powiedzieli, tak tego Jezusa wstępującego widzieliście, tak wstąpi. I Biblia mówi, zejdzie na Górę Oliwną. Góra Oliwna się rozstąpi. I będzie rzeka płynęła z Jerozolimy do Morza Martwego na wschód. I będzie ożywi tą wodę. I nagle sieci będą zastawiać nad Morzem Martwym. I będą łowić ryby, bo życie wróci do tego morza. Na linii czasu ja tego nie potrafię wsadzić. Na linii chronologicznej. Ale to jest fakt. Ryby się pojawiają. Słuchaj, to uważajcie. Uważajcie, wy konfidenci po prostu Królestwa Ciemności. Mesjasz jest coraz bliżej. Ryby się pojawiają, słuchajcie. To taki żarcik. Nie uważam was za konfidentów. W każdym razie, i wiesz, i te fakty eschatologiczne, to są między innymi te 1000-letnie królestwo. One jest wielokrotnie, na wiele sposobów opisywane. To nie jest tak, że to jest jakiś tam, wiesz, symboliczny etap, bo jest powiedziane, że po tych 1000 lat
jest powiedziane, że diabeł będzie na nowo wypuszczony z więzienia i będzie czynił spustoszenie. Na krótko. Więc ja tego na tym nie znam, ale wiem, że 1000 to jest 1000 i będzie ten 1000. A potem jest powiedziane, że Bóg zwinie całą ziemię i niebo i gwiazdy jak stary płaszcz i dlatego jest powiedziane, że wtedy nastanie nowe niebo i nowa ziemia, na których już na zawsze zamieszka sprawiedliwość i to będzie trzeci etap, ten, który jest przed nami. I teraz jak my żyjemy? A słuchajcie, teraz tak. Wczoraj nagrałem taki filmik, bo mi strasznie bańkę ryło słowo radykalizm. Wiecie, radykalizm w ogóle ma wiele barw i po prostu w dzisiejszym świecie w ogóle dzisiejszy świat jest o tyle zwodniczy, że praktycznie wykorzystuje wszystkie nasze biblijne hasła. I to jest trudne. Ale myślałem sobie w kategoriach, wiecie, radykalizmu. I sobie myślałem, jeżeli tak się rzeczy mają, że Pan wkrótce wraca, jeżeli potem jest 1000 lat Jego panowania na ziemi i naszego razem z Nim tu na tej ziemi, a potem jest nowe niebo i nowa ziemia, to jak ja muszę żyć? Powiem wam tak. Pierwsi chrześcijanie, wracając do tych czasów Quo Vadis, wojny, ubóstwa, niewoli, dla nich było naturalne śpiewać Maranata, przyjdź Panie Jezu, bo oni i tak byli skończeni. Oni po prostu głosili nadejście nowego nieba i nowej ziemi, dlatego między innymi po prostu załóżnicy Nerona oskarżali chrześcijan za podpalenie Rzymu, bo to się zgadzało z ich teologią, że oni oczekują czegoś nowego i posprzątania starego. Więc to pasowało, żeby im tą łatkę podpalaczy Rzymu przykleić. Więc jeżeli były te czasy i gdyby nowe przyszły, niektórzy chrześcijanie mówią, o, gdyby przyszły prześladowania, to ludzie by zaczęli żyć dla Boga. Wiesz, ja sobie nie życzę takich rzeczy, nie będę ich prorokował, nie chcę ich, ale prawdopodobnie tak by było, bo tam, gdzie jest ucisk, tam, gdzie jest prześladowanie, tam chrześcijaństwo rozwija się z wielką prędkością. Wiecie, są takie kraje arabskie, w których takich zborów jak nasz, arabskie, prześladowani chrześcijanie, teraz wam nie powiem nazwy, bo jakiś czas temu pamiętałem te nazwy tych kilku krajów, ale ja sprawdziłem to w dziennikach statystycznych. My w Polsce mamy 10 razy mniej takich wspólnot ewangelicznych jak nasza, niż w niejednym kraju arabskim rządzonym przez muzułman. A to co jest grane w ogóle? Więc wiesz, jak jest zły czas, to on sam wymusza tęsknotę. Wiesz, ja byłem teraz w Afryce, położyli mnie do łóżka z jednym pastorem spać. W ubogim domu, z pojedynczą szybą, gdzie jedna z najchłodniejszych wiosek w Afryce, bo na takim wzniesieniu temperatura poniżej 10 stopni potrafi spadać w ciągu lata. Pojedyncza szybka, jeszcze potłuczona w okienku. Ja z tym pastorem afrykańskim pod jedną kołderką. Wiecie, ja tam leżałem i zamyślałem, chwała Panu, to dla Ewangelii, halleluja. Chciałbym tylko jedną myśl, całkiem radosną. Słuchajcie, no kto spał z innym czarnym pastorem w jednym łóżku? No, po prostu. I zrobiłem zdjęcia, a tam nade mną taki goły eternit po prostu. Nic pomiędzy mną a niebem, tylko ten eternit taki na tej polepie sufitowej, wiesz. Ale wiesz, możesz sobie pomyśleć, jak się czuli chrześcijanie, którzy na przykład taki był Watchman Nee, który większą część życia chrześcijańskiego Chińczyk, który spędził po prostu w więzieniu. Zamknięty, wiesz, w izolatce. Całe życie, większość swojego życia chrześcijańskiego. Jak sobie pomyślisz o takich klimatach i pomyślisz sobie, że ty jesteś w takim miejscu, to nagle widzisz, że twoja kondycja duchowa jakoś jest w innym miejsce wstawiona. Bo wtedy tylko sam Bóg wystarczy. Bo wyjścia nie ma. Ale wiecie, teraz my nie żyjemy w takich czasach. My żyjemy w czasach dobrych. Pokoju. Czy to nie jest wola Boża? To jest wola Boża, bo Bóg mówi, żeby się modlić o wszystkich ludzi i o królów, żebyśmy mogli spokojne życie wieść i głosić wolności Ewangelię wszystkim ludziom. Więc to jest wola Boża, że mamy te czasy pokoju. Ale takie czasy jak nasze wymagają zupełnie innego podejścia niż złe czasy, w jakich żyli pierwsi chrześcijanie. I tu jest werset z Efezjan 5,16 apostoła Pawła. Wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe. Co to znaczy wykorzystać czas? Wykorzystaj swoje życie. Czas to jest twoje życie. Bądź świadomy, dokonuj świadomego wyboru, żeby swoje życie wykorzystać. Zrobiono, wiecie, są badania. Możecie zajrzeć sobie w internecie, wpisać, mapkę znaleźć bez problemu w internecie. Procent zachorowań na depresję na całym świecie.
prostu empiryczny fakt. Kraje tak zwanego Zachodu, Europa, Ameryka Północna, są kraje, które przodują w ilości zachorowań na depresję. Ja powiem wam tak, nie mam wykształcenia medycznego, jestem za mało czytany, żeby się fachowo na ten temat wypowiedzieć, więc robię krok wstecz. Ale sam walczyłem z tymi depresyjnymi klimatami. Sam, to dla mnie to była duża bitwa. I powiem wam, ostatni etap, który mam najbardziej wygrany w tej bitwie, wynika stąd, że przyjąłem pewną myśl. Wierzę, że ona jest od Boga. Że lepiej się zmęczyć, niż chodzić w depresji. I powiem ci, to jest zaskakujące. Na początku miałem takie podejście do siebie trochę... nie przeginaj, słuchaj. Każda guma zbyt długo naciągana się zerwie, więc nie bądź taki spryciarz. Ale powiem wam, przyjąłem tę koncepcję i powiem wam, jak jestem zmęczony, to depresji nie ma. Ja to oczywiście nie... Zwróćcie uwagę, ja nie jestem lekarzem. Nie zachęcam nikogo do odstawienia leków. Nie zachęcam do lekceważenia lekarzy. Absolutnie, to są bardzo poważne rzeczy, które się kończą dramatami w życiu ludzi. Ludzie potrzebują w tym pomocy fachowej. Ale powiem wam, ta mapa świata z procentem zachorowań, coś jest na rzeczy. Że jeżeli mamy podejście do życia, że trzeba coś z nim zrobić, trzeba wykorzystać to życie, bo dni są złe, nagle się okazuje, że człowiek troszeczkę inaczej zaczyna żyć. Zaczyna inaczej układać priorytety. Inaczej zaczyna angażować się. Inaczej myśli o rodzinie, o pieniądzach. Rozmawiałem z matką, która ma 5 dzieci. I po prostu patrzyłem na nią i mówię, ty zły, ale to jest niezły hit, nie? To jak to z tą logistyką w domu, słuchaj? Ona powiedziała, wiesz co, przy takiej liczbie to już sprawy się bardzo upraszczają. Gotujesz gar rosołu, żeby nie umarli z głodu i reszta ci nie obchodzi. A jak masz jedno, to masz od razu depresję. Bo czy na tenis zapisać, czy na pianino? Czy korki z japońskiego wziąć, czy może jednak po prostu z hiszpańskiego? A czy będzie chciał się uczyć na perkusji, tak jak ja się uczyłem, czy nie będzie chciał się uczyć? I nagle wiesz, po prostu się robi zadyma. To jest ilustracja w ogóle do tego całego mojego tematu dzisiaj. Jak żyjesz? Jeżeli są dni złe, to wykorzystaj swoje życie, wykorzystaj swój czas, dorzuć sobie do pieca.
Powiesz, pastorze, ale czy ja nie wymięknę wtedy? Czy to się wszystko nie rozsypie?
Prawdopodobnie tak. Ale wtedy powiesz, przyjdź Panie Jezu. I zaczniesz czytać apostoła Pawła, który mówi, 3 razy prosiłem Pana, żeby mi wyjął tą drzazgę z boku wbitą, a Pan mi powiedział, mojej łaski ci wystarczy. Zbyszek o tym głosił i mówi, że się nie będzie wdawał w interpretację, co to był ten cierń w boku Pawła, bo niektórzy ludzie mówią, że choroba, inni i tak dalej. Ja Zbyszkowi od razu przypomniałem w SMS-ie, później mówię, ty słuchaj, byłeś w mojej szkole biblijnej. Przecież uczyliśmy się, co jest ten cierń. Cierń w Biblii, w Starym Testamencie zawsze oznacza obce narody prześladujące Izrael w zdobyciu Kananu. I to Bóg ich nazywa cierniem w całej Biblii. Więc Paweł, który jest wychowany na Torze i prorokach, kiedy mówi cierń, to mówi o osobowych wrogach w jego służbie dla Ewangelii. Więc Paweł 3 razy prosił, Boże, kiedy oni mi zejdą z oczu? Tak się modlił, to był jego cierń. Kiedy przestaną o mnie plotkować, hejtować mnie między synagogami, rozpuszczać brudne listy na mój temat, kto to ja nie jestem. Boże, wzlituj się, 3 razy już cię proszę. A Bóg do niego za 3 razy mówi. Słyszałem, Pawełku. Moja odpowiedź brzmi. Mojej łaski ci wystarczy. A moc słabości się doskonali. Jest ci źle? Sypiesz się? Chwała Panu. Niech zmartwychwzbudzony Chrystus ożywi każde twoje dzieło na ziemi, póki żyjesz. Jak wam się to podoba? Powiem wam, mi to się po prostu tak podoba. Bo ja po prostu, wiecie, i tak czuję się jak po prostu zerem. Wczoraj napisałem do moich przyjaciół, kolegów, wieczorem mówię, nie wiem jak wy, ale ja to jestem zerem. Mój jeden kolega odpisał, mówi, ty, to tak jak ja, to jest nasz 2. Trzeci odpisał, no jak tak pomyślę, to chyba się z wami zgodzę. To już mamy 3-0. 4 napisał, dobra, to ja będę 1, to będzie 1000. Ale żeśmy go zgromili. I powiedzieliśmy mu, jeżeli my w 3 jesteśmy 0, to ty też. Nie wyskakuj. Jezus jest 1. To nas w 4 to jest teraz 10 tysięcy.
Z Jezusem, jako jedynką. I tak czuję się, że jestem... Wy się śmialiście, kiedy powiedziałem, że tak miałem taką myśl, że ja to jestem najsłabszym ogniwem w tym kościele. Ja naprawdę, powiem wam, tak się czasami czuję. Czasami. Naprawdę, to jest prawdziwe uczucie. Naprawdę, proszę, nie mów mi, jak mam się czuć. Ja tak po prostu czuję. Więc w tym momencie, to co ja mam do stracenia? Co ja mam do stracenia? Pomyśl sobie po prostu o tych lotnikach kamikadze w Japonii, która przegrywa wojnę. To jest hit. Powiesz, to jest obłęd. Ktoś fajnie napisał o tym, jak barbarzyństwo, jak te same rzeczy przez tych samych ludzi u jednych są nazywane barbarzyństwem, a w innych narodach są nazywane honorem. Że jak ktoś, wiesz, w zachodnim świecie w ataku na Hitlera się wysadził i zginął, to była honorowa śmierć i bohaterstwo, a jak Japończyk się rzucał ze swoim samolotem na lotniskowiec amerykański, to było barbarzyństwo. I autor po prostu wyśmiał tym po prostu tą fałsz, który w tym brzmi. Bo to jest tylko po prostu, że wiesz, naszych wrogów oskarżymy o barbarzyństwo, aż sobie przypiszemy honor. Ale tak naprawdę, wiesz, to jest właściwość człowieka, że chce żyć z kierunkiem, z sensem i po coś. I nie chce żyć w niewoli. I to jest dobre. Jeżeli to wszystko mamy w nas, to dlatego po prostu bijmy się, bo Jezus wkrótce przychodzi. Dobra, skończę takim hasłem. Przed naszą erą. Żyjemy przed naszą erą. Słuchajcie, wszyscy się ekscytujemy tym, co się dzieje w telewizji. Może nie wszyscy, może niektórzy już sobie odpuścili. Ja sobie tego nigdy nie potrafię odpuścić. Niektórzy mnie temperują, mówią: Marek, nie interesuj się polityką, przy czym oni sami sobie tego prawa nie odmawiają, więc to jest po prostu w ogóle nie fair. Ale wiemy, co się dzieje, wiemy, jakie te emocje wzbudza. Powiem wam, że od pół roku, jak do mnie dotarły te tematy z początku Ewangelii Łukasza i z początku Dziejów Apostolskich, ja sobie pomyślałem, że ci bezbożnicy z telewizora i z polityki, oni wszyscy zawłaszczyli moje hasła. Znaczne w różnych dziedzinach. Tęcza jest moja. Bo Bóg obiecał, że tej ziemi nie zniszczy. I powiedział to w czasach Noego. Powiedział, że przez potop nie zniszczę, powiedział. Więc ja wiem, że tęcza jest moja, potopów się nie boję. I to jest moja tęcza. Ona mówi o moim Bogu, który tą tęczę też stworzył. To jest moje.
Własne.
Mam to zapisane w Biblii na własność. To jest moje przymierze, znak mojego przymierza. Do widzenia. Ktoś mówi, nowa era. New Age. Oh, New Age. New Age?
To jest moje New Age. W trzech etapach.
To dopiero będzie New Age. To jest moje. Cały świat zmierza w tą stronę. Żeby odkryć nowe obszary. Życia w duchu. Znaków i cudów. Lewitacji. Czerpania energii z nieba. To jest moje. Zapisane w Biblii. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. W ogóle to jest oddzielne jeszcze kazanie, ale to mnie natchnęło. Duch Święty stąpił na mnie, ale ja muszę wziąć moc. To jest tak, jak Duch Święty na mnie stąpił, to jest tak, jakby mi ktoś prąd do domu podłączył i mam prąd w gniazdkach. Ale kiedy biorę moc? Wtedy, kiedy chcę wywiercić dziurę, podłączam wiertarkę do wtyczki i wtedy biorę moc, która została zesłana na mój dom. Tak samo z moim życiem. Jest zesłany Duch Święty, ale teraz jest New Age. To znaczy, ja teraz biorę i uczę się brać tą moc, która stąpiła na mnie. Nowy porządek świata. Po prostu, słuchajcie, to jest dopiero hasło. New World Order. Chrześcijanie. New World Order, New World Order. Ja wam dam New World Order. Mój New World Order. Nowy porządek świata nadchodzi z nim. I on zaprowadzi światowy nowy porządek. Oczy wam wyjdą, kolana wam się ugną i wszyscy będziecie śpiewać: Jezus jest Panem. I to jest moje. To jest moje. To jest moje. Powiesz, Marek, ale czy się nie ponosi? Nie ponosi mnie. Ja czytałem, co Jezus powiedział swoim dwóm uczniom, którzy chcieli spalić wioskę Samarytanom. Lekcja przyswojona. Będę miał ogień, będę wiedział, jak go użyć.
nie ponosi mnie. Nikogo nie skrzywdzę. O moich wrogów modlę się, żeby im się powodziło. Wszyscy, którzy mnie okradli, natychmiast przystępuję do modlitwy o to, żeby to, co ukradli, stało się ich własnością od momentu, kiedy ukradli, żeby nie przyszło na nich przekleństwo, że ukradli. Opowiadał Kenneth Kubler, jak się opowiada, że ukradli jego żonie aparat fotograficzny. I ona mówi, że jego żona od razu przemówi z taką modlitwą, wiesz, ona jest też w Biblii, że tam diabeł odda siedmiokrotnie czy coś. I jego żona już tam podniosła rękę w modlitwie, żeby tego złodzieja się modli, że diabeł odda siedmiokrotnie. A Kenneth Copeland złapał ją za rękę i mówi, nie, nie, słuchaj, Biblia mówi, że jak damy, to zbierzemy 30-krotnie, 50-krotnie i 100-krotnie. Dobra, to co, to siejemy ten aparat, siejemy. I pomodlili się, że dają ten aparat temu złodziejowi. Więc wiesz, czy się nie ponosisz, czy nie jesteś jakimś fanatykiem, czy teraz nie będziesz kogoś na pal wbijał. Nie, nie będę nikogo na pal wbijał, ale chcę żyć z nową siłą we mnie, która wynika z tego, że naprawdę wierzę w to, co jest tutaj napisane po prostu. Kiedyś to położyłem na głowie, bardzo wam się podobało. Można znowu robić fotkę. Ja po prostu w tą stronę chcę iść i chcę, żeby to mi przesiąknęło umysł. Żebym wiedział, po co żyję tutaj na ziemi. Teraz wiecie, jeszcze sobie pomyślałem później, więc nowa era jest nasza! Nowy światowy porządek jest nasz! Amen? To jest nasze. A teraz sobie pomyślałem, wiecie, o hasłach partii politycznych. To jest dopiero hit! Dzisiaj podobno jakaś nowa partia powstaje, coś słyszałem, przecieki, że będzie się Wiosna nazywała.
Wiosna!
Nie wiem, czy to prawda. W każdym razie, wiesz, sobie pomyślałem, Wiosna? Wiosna? To ja jestem Wiosna! Ja jestem pan Wiosna, a Kościół ma Wiosnę Kościoła. Ponieważ przed przyjściem Chrystusa Kościół będzie jaśniał miłością Bożą, łaską Bożą, chwałą Bożą bardziej niż kiedykolwiek w dziejach. Bo Bóg zwraca serca ojców ku synom i wstaje nowy człowiek. Że o nowy człowiek, to też brzmi tak trochę New Age'owo. To czytaj list do Efezjan, bo tam jest powiedziane, że to jest Boży cel, żeby powstał nowy, zjednoczony człowiek z podzielonego. Więc do partii politycznych sobie poszedłem. I sobie myślę tak. Platforma Obywatelska, serdecznie. Platforma. Platforma obywateli, ludzi. Tej samej godności, tej samej wartości. Tacy sami przed Bogiem i w obywatelski sposób troszczący się o ziemię, którą Bóg dał nam we władanie. Kurczę, to my jesteśmy Platforma Obywatelska. Oni sobie biorą hasła, bo dobrze brzmią. Im fajnie będzie na karcie do głosowania to wyglądało. Inni sobie jeszcze nazwali wersetem z proroków Prawo i Sprawiedliwość. Ja tu mam wersety, że na mojej ziemi, która przychodzi, nowej ziemi, Prawo i Sprawiedliwość będą królowały po wieki wieków. Nie będzie to żadne partykularne hasło wykorzystywane na ulotkach. Teraz! Teraz!
Nastał czas.
Teraz! Teraz jest czas zbawienia! Teraz jest czas łaski! Teraz się nawróć! Teraz odwróć się od swoich grzechów! Teraz jest czas na działanie! Teraz jest, żeby się obudzić i powstać! I zajaśnieje ci Chrystus! Teraz powstań i zajaśnieje ci Chrystus!
No, ale na kubkis już nie da się nic robić.
Nie lubisz ciastek? Nowoczesna! Nowoczesna, to jest eklezja! Jak tam jest powiedziane? Że dano jej się przyodziać w lśniący bisior, jak królowa Estera, którą przez kilka dni w kozim mleku moczyli. I szaty dla niej szyli. I lśniący bisior. Co? Miesięcy. O, miesięcy, sorry. O kurczę. Ale błąd. Miesięcy, a nie dni. I wiesz, i później ona i przychodzi oblubienica. To jest dopiero to. I te wszystkie hasła. Teraz wiecie, ludzie mówią tak, oh, koniec cywilizacji. Każda cywilizacja, która doszła do takiego dobrobytu w historii świata, ona obumierała i my żyjemy u końca czasów, my też umrzemy. Wiesz, ja myślę, że wszystko zgodnie z Pismem Świętym pozostaje kwestii naszego wyboru i naszej decyzji. A nie po prostu ulegając czasom, w których żyjemy. My wiecie, my po prostu się gorszymy. Młode chłopaki lecą na stadion, uważają się za patriotów, krzyczą, rzucają butelkami, biją ludzi i my się po prostu gorszymy. Ja wiem, jedna z przyczyn, dlaczego tak się dzieje, to jest to, że takiego klimatu nie ma w kościele. W kościele jest latte z mlekiem sojowym. No zaproś tych chłopców tutaj. Może lubią latte. O, oni mają złe serce, oni muszą się uniżyć. Muszą się uniżyć i polubić latte. Nie!
To są młode chłopaki, które chcą ten świat zmienić. Patrzą na ten świat swoich starych, na świat swoich starych patrzą i mówią, chcemy lepiej. I przychodzi jakiś po prostu Saruman i mówi, chodźcie za mną, pokażę wam, jak będzie lepiej. I oni idą za nim. Dlaczego? Bo on im kreśli bardzo kontrastowymi farbami cele. A kto powinien te cele kreślić jasnymi farbami? My powinniśmy kreślić to w bardzo jasny sposób. Gdzie myślą, w kościele, tak w każdym kościele to 2/3 to kobiety, 1/3 chłopaki. No sorry, no. Bo tu trzeba się na coś zdecydować. Mi Bóg już wiele lat temu powiedział, głoś kazanie, nie przejmuj się kobietami. One zawsze będą w kościele. Ale jak ty będziesz głosił kazania pod kobiety, to będzie tylko gorzej. Wiecie, chrześcijaństwo to nie jest różowa religia serduszek. To nie jest jakiś happy valentine. To jest kwestia życia i śmierci. I trzeba pruć się. I trzeba jechać do przodu. Jeżeli będziemy mieć te rzeczy w kościele, to nie będziemy po prostu tak się fascynować ludźmi w świecie, którzy mają ikrę i coś chcą zrobić ze swoim życiem. Bo my to będziemy mieli. Jaki był cel? Apostoł Paweł o tym pisze. On mówi, że Izrael nawróci się, jak zobaczy, że eklezja jest bliżej Boga i będzie zazdrosny. To apostoł Paweł wyraźnie opisał. Kościół niestety zbłądził w pierwszych wiekach i powiedział Żydzi B. I zamiast ciągnąć ich i przyciągać z zazdrością i chwałą, to ich odepchnął. Ale wiecie, ale ta sama zasada obowiązuje dzisiaj w świecie. Czy nam się chce żyć? Czy nam chce się bić? Czy nam chce się coś robić? Czy my chcemy ciągle układać nasze życie? Ciągle więcej komfortu. Wiecie, to jest straszny wróg. Więcej komfortu i więcej... Asekuracja i komfort. To w czasie uwielbienia dzisiaj jakoś tam dotarło. Asekuracja i komfort. Co to jest asekuracja?
Zabezpieczenie.
Wyruszę, jak będę wszystko wiedział, będę miał wszystkie środki, będę pewny, że to mi w żaden sposób nie zaszkodzi. Jaki Jezus ma podejście do asekuracji? Słuchajcie, tak żeby wszystko było jasne, to posyłam was jak owce między wilki. Tak żeby się nikt nie zdziwił. To jest podejście do asekuracji w przypadku Jezusa. Co jeszcze im mówi? Spokojnie chłopaki, mnie prześladowali i was prześladować będą. Spokojnie, na świecie ucisk mnie zbędziecie. To samo, wszystko będzie dobrze, tak jak ze mną, tak będzie z wami.
Was zabijać, ale nie bójcie się, głos wam z głowy nie spadnie.
Tak, Magda powiedziała, jak tam ktoś nie słyszał, że Jezus powiedział, że będą was zabijać, ale głos z głowy wam nie spadnie. Nie bójcie się, włos z głowy wam nie spadnie. Tak, głowę wam zetną, ale włosa żadnego. Nie bójcie się. No to Jezus powiedział, no my nie szydzimy. My szydzimy z naszego podejścia asekuracyjno-komfortowego. Słuchajcie, ja to po prostu marzę o takich czasach, że żony nie będą chciały puścić mężów na misję, bo mogą nie wrócić. I będą płakać na lotniskach.
Dlatego jeździmy razem.
Komfort, tak. Jasne, kurat. Słuchajcie, tak jest, tak jest. Rozmawiałem z Dawidem Muszkietem i mówię, ty słuchaj, ten kraj islamu po prostu, przecież to po prostu demograficznie nas łyknie. Co z tym zrobić w ogóle? Dawid Muszkiet, który się interesuje tymi krajami, myśli o misjach, też różne rzeczy tam przeżywa w tym temacie, on mówi, Marek, to się przez wieki tak działo. Celtów Słowianie wypchnęli w zachodnie morza. Do Słowian przyszedł Rzym i ich wypchnął, który przyszedł tak naprawdę z całą kulturą chrześcijańską od Żydów. Mówi, to są po prostu fale, ze wschodu na wschód, na zachód, wszystkich wypychają. Tylko niektórym się udało i przeskoczyli do Ameryki, ale tamtych też już spychają znowu. Ja mówię, to jakie jest wyjście w ogóle? A on mówi, jest jedno wyjście. To my musimy jechać na wschód. To my musimy jechać na wschód. Pojechać tam i powiedzieć, słuchajcie, mamy dla was rozwiązanie. Życie wieczne, które jest tylko w Jezusie Chrystusie. i w nikim innym. Nie dano ludziom żadnego innego imienia. Dzwony cerkwi was nie uratują i wasi popi kropiący was. Albo się nawrócicie i będziecie żyć, jak Bóg przykazał, albo skończycie w piekle. I wszędzie indziej pokazać dobrą nowinę o Chrystusie, który umarł, który kocha, który poniósł całkowitą ofiarę i teraz posyła nas, którzy jesteśmy, ponieść całkowitą ofiarę. To jest jedyny kierunek. Żadne budowanie murów. Trzeba wyruszyć. Trzeba wyruszyć. Trzeba zrobić inwazję na nowe tereny. Bo oni i tak przyjadą. Więc ty dzisiaj jedź do Bangladeszu, bo Bangladesz się przeprowadza do Europy. Więc jak wyprzedzisz o 10 lat ich przyjazd, to oni już przyjadą jako chrześcijanie. Jedź do Laosu, jedź do Rwandy, bo oni też tam przyjadą, już nad Gibraltarem koczują. Jedź do nich, żeby jak przejdą cieśninę gibraltarską, żeby już byli chrześcijanami. Żeby w tańcu i z pląsaniem, z pieśnią na ustach i z Bibliami w rękach przyjechali tutaj. To jest kierunek. Aleluja. Panie Jezu, godzina 11 już mówię. I chcę jeszcze mówić. Amen. Koniec. Na dzisiaj. Będziemy kontynuować. Pastorze, ale te wszystkie uzdrowienia wewnętrzne, te wszystkie nasze, te takie rozeznania duchowe, te wszystkie rzeczy, te takie odczuwania czy coś, to już teraz, to już nie? Tak, ale we właściwym miejscu. Jako narzędzia do życia, a nie do paplania się. Żeby po prostu... Więc dziewczyno, jeżeli ciągle mi wysyłasz te karteczki z serduszkami, to ty się weź ze mną wreszcie ożeń. Bo ja zwariuję od tych karteczek z tymi serduszkami. O czym ja teraz mówię? O uzdrowieniu wewnętrznym, tak. O przyjęciu miłości Ojca, tak. O tym wszystkim mówię. To są te wszystkie rzeczy, one są nam bardzo potrzebne. Gdzie nie ma mięty, gdzie nie ma chemii, tam się dzieci nie rodzą, to jest potrzebne. Ale jak nie weźmiemy ślubu, to nawet to nam nie pomoże, żeby dzieci się urodziły. Nikt jeszcze nie zaszedł w ciążę, idąc na randkę w walentynki. Musiał gdzieś jeszcze pójść, żeby się dziecko urodziło. Musiał nastać jakiś jeszcze konkret. I to jest to miejsce, w którym my żyjemy. To jest to miejsce. Musi się coś konkretnego wydarzyć. Musisz chwycić byka za rogi. Chodzą ci po głowie jakieś sieroty i wdowy, no to jest czas, żeby się tam rzucić i wydać całą kasę na to. Słuchałem też jeszcze jednego misjonarza. Opowiadał, że widział film w Kamerunie, to było w zeszłym roku, 2018, nagrany telefonem. Żołnierze wchodzą do jakaś bojówka, wchodzi do jakiejś wioski. Chyba to był Kamerun, teraz żebym nie przekręcił, ale dobrze, już nieważne. Afrykański kraj. Biorą matkę, która ma do pleców przyklejone po prostu dziecko w noszaku, które ma nie więcej niż roczek. Drugie dziecko ma takiej wielkości, biorą za rękę, nagrywają to wszystko telefonem, wychodzą po prostu za wieś, strzelają matce w głowę, potem temu dziecku, temu 7-8-latkowi, a potem jeszcze to przyklejone dziecko do pleców strzelają z bliska pistoletem i zabijają, nagrywają to wszystko na telefon. I ten misjonarz mówi tak. Dlaczego Bóg jeszcze nie przyszedł, żeby sprowadzić sprawiedliwość na tą ziemię? No teraz złapaliście treść mojego całego dzisiejszego kazania. To jest perspektywa, w której my żyjemy. My czasami mówimy tak, Bóg kocha grzeszników, ale nienawidzi grzechu. To prawda jest. Ale wiecie, jak on bardzo nienawidzi grzechu? Wiecie, jak on bardzo nienawidzi grzechu? On jest w stanie po prostu we krwi cały się zanurzyć, żeby dokonać pomsty na swoich wrogów, żeby usunąć ten grzech i to bezprawie, które dokonuje się na niewinnych dzieciach, na niewinnych ludziach. I to jest miejsce dla nas. To jest miejsce na nasze konkretne życie. A co z moimi dziećmi? Z nimi już jest wszystko świetnie. Żyją w Europie, w Polsce, gdzie od II wojny światowej nikt nie umarł z grzechu i wszyscy mają za darmo edukację i będą umiały czytać i pisać. Nic się nie martw z nimi. Czego? Z grzechu, z głodu. Z głodu nikt nie umarł. Żadne dziecko. Dobra. O, Panie Jezu, zmiłuj się nade mną, bo teraz będę miał słaby czas po tym kazaniu.
Nie
prorokuję. Nie prorokuję. Ja nie prorokuję, a czytam z przeszłości. Zrozumieliście, co mówiłem?
Tak.
Myślę, że wszyscy zrozumieliście bardzo dobrze. Okej. Okay. Dlatego słuchaj, wróć do domu i czytaj swoją Biblię. Czytaj tak, jakbyś ją jeszcze nigdy w życiu nie czytał. Bo tam jest to papierową, bo tam jest wszystko to napisane po prostu. W taki sposób. A czy mogę kawę latte? Możesz. Ale pamiętaj, że pewnego dnia może nie być tego kawę latte i wtedy nie możesz się zapierać Chrystusa. Amen. Powstańmy. Ale... 13:51, a za tydzień ja głoszę, więc... Aleluja. Duchu Święty, dziękujemy Ci. Panie Jezu, jeżeli w czymś przesadziłem, to niech Twoja łaska, niech Twoje miłosierdzie będzie nad tym, jeżeli w czymś przesadziłem. Ale jeżeli Ty to mówisz, Panie, to niech nasze serca będą poruszone i będziemy gotowi, żeby wziąć moc, która przyszła do nas pod postacią Ducha Świętego, który zstąpił na nas. Żebyśmy byli gotowi brać tą moc. Ojcze, dziękuję Ci, że możemy naprawdę żyć tak, jak mówi Słowo, rozumiejąc czasy, w których żyjemy. Ojcze, dziękuję Ci. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteś blisko. Dziękuję za Twoją chwałę, dziękuję za Twoją moc. Dziękuję za Twoją chwałę, dziękuję za Twoją moc. Sierdido de sibra keremene sendra derele sitra keremeneira derdiba beszedra derele sedra derele kila maralaya. Sierdida de sidra derele sidra keremene sitra keremeneira la sedra bereszedra derekere sedra dremeneia. Sierdiora la kila malala sedro derele sedra derele sedra derele sedra derele sedra la ubreleia. Sierdido de sidra deremene neira la ubrele sidra deremene sedra tereleira. Halleluja. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci, że Twój plan się zrealizuje, Ojcze. I że Twojego planu nie jest w stanie zepsuć żaden kościół, żaden kaznodzieja, żaden pastor, Ojcze. Twój plan się realizuje na ziemi i wszyscy to zobaczymy i wszyscy popadniemy w zachwycenie, widząc Twoje dzieło, które rozrasta się na ziemi. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem. Dziękuję za Twoją chwałę. Dziękuję Ci za Twoją moc, Ojcze. Dziękuję Ci za Twoje namaszczenie, które nam wszystko wyjaśni. Rozjaśni nam umysły i da nam wyraźne wskazówki, co robić i jak żyć. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Bóg Was błogosławi, niech rozjaśni swoje oblicze nad Wami. Miejcie super tydzień, niech Boża miłość Was dotyka.